zaskoczone, wyczekane, wyśpiewane. Kiedy nadszedł właśnie ten wymarzony pierwszy dzień, nie wiedziałem, jaki będzie jeszcze dalej. 7 minut spóźnił się pociąg, który przywiózł mnie, a gdy namiot wreszcie stanął nad jeziorem, zrozumiałem wtedy, że coś mnie gryzie, coś mnie je, nie zważając na pogodę i na wodę. Lato z komarami, lato spędzące bez przerwy, lato z komarami, lato, komary i nerwy, lato.
O, leci, no to super. Z małym opóźnieniem, godzina 20:07. No i jak to 20:07? No tak, 20:07. Bo wzorem krawca, bo dla wielu krawiec to jest takim wyznacznikiem, takim metrem z Sewr. Ciekaw jestem, czy jeszcze ktoś pamięta, co to za metr jest ten Sewr. Czy to metr to imię, a Sewr to nazwisko? Mam nadzieję, że tak. Wzorem krawca, w związku z tym, że nadaje z Wielkiej Brytanii, póki co, to podajemy czas Wielkiej Brytanii. Zamykamy drzwi i lecimy. Niestety jeszcze nie ma podania muzyczki, z tego względu, że szukam specjalista od Bezinchera, który by mi pomógł go skonfigurować razem z moim komputerem. Jakowy takowy się znajdzie, to na pewno usłyszycie. Jeżeli usłyszycie muzyczkę, tak jak w tej chwili na przykład by leciała muzyczka, to znaczy, że opanowałem sztukę nadawania razem z puszczaniem muzyki, tak jak to robi na przykład krawiec albo bajtiter. A propos bajtitera, to zaraz do tego dojdziemy. Zamykamy drzwi. Zapiąć pasy, trzymać rączki w wagoniku, a wszystko będzie dobrze. Okej. Drzwi pozamykane, wszystko zabezpieczone. Dzisiejszy temat dzisiejszej audycji to wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację. Tralalalalam. Dalszych słów piosenki nie pamiętam. Oczywiście z pomocą może pójść nam Google, ale nie ma w tej chwili na to czasu. Retro Life. Retro, miś, uszatek, 3D, nóż, widelec, slow juicer oraz surowka, a nóż, widelec, by Titer. I teraz tak, żeby się nie po kanapkę ze ślimakiem, a właśnie, a propos tego, to się zaraz odezwę, a propos tej audycji, a propos sądy, to jeszcze nie oglądałem. Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, czyli jak mawiał krawiec, nikomu. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka mi się może obecnie wydarzyć, bo ten czas niestety nie będzie długo trwał, bo zaraz się posypią pieniążki, jeżeli będzie wiadomo dla kogo. No bo jeżeli ktoś ma zamiar wpłacać na Ryszarda Ochuckiego, to może mieć jakieś wątpliwości. Bo jak wiemy, Ryszard Ochucki to jest postać filmowa. Generalnie jeszcze do dodatek powiem, że że Ryszard Ochucki miał takie nazwisko, ponieważ pierwsze jego nazwisko, którego teraz nie powiem, zostało wstrzymane przez cenzurę. A postać Ryszarda Ochuckiego to jest postać z jednego z filmów reżyserowanych przez, moim zdaniem, znakomitego pierwszego z wielkiej trójki polskiego reżysera, który za życia był niedoceniany, wręcz był krytykowany, a jego filmy od młodości mojej zagościły w moim sercu. Dosyć długa ta dygresja, bo mieliśmy mówić o wakacjach, tak? Pierwszy film, na jaki ja pamiętam, na jaki mnie zabrał mój tato, kiedy byłem jeszcze, kiedy byłem małym chłopcem. Hej. To właśnie był film Stanisława Barei, Brunet wieczorową porą. I co? I niewiele z tego filmu rozumiałem. Pośmiałem się jak inni w pewnych momentach nie wiedziałem, o co chodzi. I taka była moja pierwsze, takie było moje pierwsze spotkanie ze Stanisławem Bareją. Stanisława Bareję a jeszcze odkrywałem dwa razy w Zmiennikach i w Alternatywie 4, gdzie miałem tą przyjemność oglądać ten film w oryginale, czyli mam na myśli pierwszą emisję w pierwszym programie polskiej telewizji. Na bez ryby i rak ryba to raczej nie, ale na takiej posusze, jaka była po stanie wojennym, to był to bardzo fajny film. Zresztą jest do dzisiaj. Fajna komedia, która uwydatniała w taki sposób, jak on mógł to zrobić, na tyle, ile by mu zezwoliła cenzura, ośmieszać rzeczywistość lub z ironią zaśmiać się na temat tej rzeczywistości, która nas ocenia. Ale mieliśmy mówić o wakacjach i o Bajtiterze. Właśnie się bardzo zdziwiłem, bo Bajtitera uważałem za bardzo sumiennego i dotrzymującego tematu, dotrzymującego umów tematu człowieka. I byłem z nim umówiony na drugą część audycji kulinarnej, ponieważ z Bajtiterem to należy się przygotować na długie wypowiedzi. No i teraz się dowiedziałem z audycji właśnie tutaj Krawca, że Bajtiter uległ wypadkowi. Być może w tym czasie akurat był na pogotowiu albo u lekarza, kiedy miał ze mną nagrywać audycję. A dlaczego to się stało? A dlatego, że nie zachowywał podstawowych warunków BHP w kuchni, czyli w domu, czyli w pomieszczeniu, gdzie się szykuje posiłki. Teraz tak, dalej. Bardzo lubię i bardzo się cieszę, że mogę, dzięki temu, że nadaję, mogę się odnieść do audycji, które słuchałem. Chciałbym podziękować Bajtiterowi, jak i Krawcowi, jak i Etamowi, przepraszam, który wreszcie nie zapomina o tym, że jest audycja kulinarna i można tam posłuchać o jedzeniu albo się wypowiedzieć o jedzeniu, na przykład, jak ktoś ma ochotę. I Grzesiowi też podziękować za miejsce na serwerze. I to jest też, i takie są, nie ma odpowiedzi na pytanie, które zadał Krawiec. Co to się stało, że od momentu, kiedy pojawił się na falach Nocnego Radia Potrzeba 19, zatrzymały się wpłaty na radio. Przypadek? Trzy kropki. Może to też ja się wtedy pojawiłem i dlatego tak się stało? Nie wiem. Ale coś się stało. Na pewno warto popracować nad podniesieniem jakości i merytoryki tego luźnego radia, gdzie może każdy się wypowiedzieć, zadzwonić i wspólnie ze mną na przykład lub z jakimkolwiek innym prowadzącym poprowadzić wspaniały dialog, bo każdy wie, że mówienie, zresztą to najlepiej to wie Krawiec, że mówienie do mikrofonu przez 2 godziny, oczywiście ja tego nie będę robił, to jest bardzo kiepskie. Radio nie lubi ciszy, więc będę kontynuował. Mieliśmy mówić o wakacjach. No i tam była taka fajna dyskusja, także też się wypowiem. Nie znam się, więc się wypowiem. Fajnie było to posłuchać właśnie Daniela i nowego i Krzysia z Danii. Wiemy, że Krawiec szuka żony. Z tym, że to powiem tak, nie do końca mi się to, być może to wynika z różnicy wieku, ale nie do końca mi się podoba to, co on mówi, że tak troszeczkę hedonistycznie mówi, a ładne nogi ma. Słuchaj, jak szukasz ładnych nóg, to idziesz sobie do dyskoteki, patrzysz na nogi i się tymi nogami zajmujesz. A jak nie, to zwróć uwagę na pewne inne elementy. Wystroju kobiety, jej zachowania, tego jak się wysławia, co mówi i co opowiada. I co potrafi, i co sobą reprezentuje. Bo z własnych obserwacji życiowych znam parę takich przypadków, kiedy to pewien chłopczyk, bardzo przystojny, który, jak to się mówi, mógł wybierać wśród dziewczyn jak wśród ulęgałek, w pewnym momencie, załóżmy, że to było około 6 lat, w pewnym momencie postanowił się ustatkować, choć był deklarowanym kawalerem, postanowił się ustatkować i jak przyprowadził swoją wybrankę, to w domu powiedzieli: Ola Boga, Ola, co to? A inni znajomi, patrzcie, kogo on wybrał, jak, i tak dalej, i tak dalej. I to samo oczywiście w drugą stronę. Też znam dziewczynę, która była bardzo ładna, o właśnie, taka jak Zenon Skitor. I przychodziło wielu amantów, przyjeżdżało motocyklami, samochodami, a możecie sobie wyobrazić, że ktoś, kto miał samochód w latach 70. i to jeszcze zagraniczny, dwuosobowy, sportowy, to na pewno jakimś groszem, jak to się mówi, pachniał groszem. I nagle ta fajna dziewczyna przyprowadziła do domu skromnego, biednego chłopczyka, który został jej mężem. Nie wiem, jak jest w tej chwili, ale jeszcze 20 lat temu wiedziałem, że żyją szczęśliwie, mają dwójkę dzieci i tak dalej. Jeżeli chodzi o pana, to też jest szczęśliwy. Mają czwórkę dzieci i to wszystko. To jest odnośnie szukania żony. Teraz tak, spróbujmy to jakoś sprecyzować. Przyjmijmy jakieś ramy. Może nie segregujmy, może nie oceniajmy, czy coś w tym stylu, ale przyjmijmy jakieś ramy. Załóżmy, że, no tutaj polecę troszeczkę etamem, załóżmy, że krawiec to jest taki 32-35-letni facet, z wyglądu chłopczyk, który ma tam, tak jak mówi, swoje odpały, ale jest uczciwy, nie kłamie, nie kradnie, więc jest człowiekiem godnym zaufania. No i bardzo dobrze, mężczyzna powinien być starszy i mieć doświadczenie w tych sprawach. Tak naprawdę, mówiąc szczerze, metryka, miłość nie zna metryki, o tak się wyrażę. I jest to, co też również podsunął Daniel, to też uważam, że to jest pewien dobry pomysł. Drogi krawcze, dlaczego nie pomyślałeś o tym, żeby wyjechać do Wielkiej Brytanii i tam znaleźć wybrankę swojego serca, która obecnie mieszka w Nottingham i stamtąd sobie prowadzić. Ma mieszkanie, już niedługo ma mieszkanie i stamtąd prowadzić swój biznesik i jak nie wystarczy pieniążków, to pójść gdzieś na warehousik czy busikiem pojeździć, tak jak twój serdeczny przyjaciel, mam nadzieję, że to jest aktualne. No wiecie, o kim mówię, prowadzi pewną teorię. Pojeździć troszeczkę busikiem, dorobić i być szczęśliwym i nie mieć więcej problemów z polskim fiskusem, czyli mieć to głęboko w D. Jeżeli nie jesteś przyspawany do Polski, pakuj plecak, wykup sobie Sindbada i w długą. I to będzie twoja piękna wycieczka na co? Na wakacje. i wtedy zobaczysz, czy takie coś ci smakuje, czy nie. To była odpowiedź w zamian komentarza dla krawca. I a propos wycieczek, no to co? No to wycieczka, czyli wyjazd, czyli wakacje. Znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Chodzę do szkoły tydzień, a za tygodniem drugi tydzień. Okej, dobra. I teraz tak. No mam rację, będą znów. I teraz tak. Z wakacjami, to tak jak ja pamiętam, w skrócie powiem tak. PayPal działa. Poszły pieniążki. Teraz czekamy na odpowiedź, czy dotarły. To już nam odpowiedzą, powiedzmy, na czacie albo na prywatnym Skype'ie. Okej, wakacje. Ja miałem... Tak. Okej, dobrze, koniec korespondencji, lecimy dalej z koksem. I tak, ja akurat takie miałem szczęście, ja uważam, ze swojej perspektywy szczęście, choć nie wiem, jak uważa teraz młodzież, ale sądzę, że wielu się ze mną zgodzi, że wyjechać, jeżeli ktoś, załóżmy tak, że ktoś mieszka w mieście, bo jeżeli ktoś mieszka na wsi, to powiedzmy to świeże powietrze ma na co dzień, dla niego atrakcją, załóżmy, że ktoś mieszka na Dolnym Śląsku albo na Górnym Śląsku, no to dla niego, moim zdaniem, atrakcją jest wyjechać powiedzmy w góry, nad morze albo nad jeziora. Swego czasu to było tak, że na wakacje wyjeżdżaliśmy nad morze, potem nad jezioro, a później w góry, albo odwrotnie. W każdym razie to było takie beztroskie, fajne, nic nie robienie. Gdzie się miało troszeczkę pieniążków, nie wszystko było drogie, a nie wszystko można było kupić i tak się spędzało czas. I teraz tak, dlaczego mówię, że miałem szczęście? Z tego względu, że jak byłem małym chłopcem, to rodzice zawsze na początku wakacji, czyli powiedzmy koniec czerwca, w Polsce to bywało różnie, przeważnie od 20 albo od 15 czerwca zaczynały się wakacje i wtedy jechaliśmy na pierwszy turnus do kątów rybackich. Kąty rybackie wtedy, czyli w latach 70., to jeszcze była taka, jak się tak kolokwialnie mówi, wioska rybacka zabita dechami. Czyli dosłownie była jakaś tam remiza, była jakaś knajpa, gdzie się tam lało chrzczone piwo, był port rybacki, i parę chat rybackich. No i był taki wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu. Tego nie wiem, bo wtedy byłem za mały, żeby o tym wiedzieć. Albo wydzierżawiła, albo odkupiła od rybaka, albo od władz samorządowych. Kawałek terenu, gdzie wybudowali drewniane domki turystyczne i autobusem swoim albo wynajmowanym przeważnie wynajmowanym. Przyjeżdżali no kuracjusze do sanatorium, tak, ale nie, przyjeżdżali turyści na turnusy dwutygodniowe. Kąty rybackie, w zasadzie ta część kątów rybackich jest na tej Mierzei Wiślanej, gdzie, to też jest taka fajna sprawa, gdzie z jednej strony mamy Zalew Wiślany, który łączy się z Bałtykiem, ale przez cieśninę, która jest na terenie Związku Radzieckiego, czyli obecnej Rosji. Natomiast z drugiej strony mamy morze. Do morza jest kawałeczek, może 5, może 7 kilometrów, więc była to w pewnym sensie taka troszeczkę gehenna. Ale w związku z tym, że mój tato pracował w wytwórni win, a później to było Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Przetwórstwo Owocowo-Warzywne. O tym też opowiem, ale to już następnym razem. I miał znajomą właśnie wytwórni filmów, a winiarnia miała autobus, to się dogadali i w jednym miejscu pozwolili postawić winiarni domek letniskowy i winiarnia miała swój domek. W związku z tym, jak to bywa za komuny, a wiem, że w tym radiu jest wielu ludzi, którzy z sentymentem wspominają tamten czas, przypuszczam, że z tego względu, że wtedy byli piękni i młodzi lub mali, a teraz jest inaczej. Jak wiecie, albo jak nie wiecie, to ja wam powiem, że generalnie wszyscy w socjalizmie czy w komunizmie pracują i swoje dobra wynikające z pracy wrzucają do jednego kotła, a potem ktoś, taka pani kucharka, tą chochlą zamiata w tym kotle i wlewa ci do miski i mówi, że ty na tyle wystarczyło, tyle dostajesz. Ale czasami jest tak, że jak w kolejce stoi ktoś zaprzyjaźniony, no to ta pani pociąga głębiej z garka i daje troszeczkę więcej gęstego. Choć to jest ładne, generalnie to jest takie troszeczkę dziwne, bo w zupie najważniejszy jest ten płyn, bo do niego wszystko przechodzi. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Okej. I było tak, że jeździli pracownicy na wczasy. A w związku z tym, że był tylko jeden domek, a tygodni w wakacje, wiadomo ile jest, jak są przez 2 miesiące, prawda? W sezonie wakacyjnym, w sensie, kiedy nie ma szkoły, czyli są wakacje. No to nie dla każdego starczyło, ale dla nas akurat wystarczało. W związku z tym wakacje rozpoczynaliśmy 2 tygodniami przygody nad morzem. Tak jak mówiłem wcześniej, dla kogoś, kto mieszka tutaj na południu Polski, wyjazd nad morze to jest bardzo atrakcyjna sprawa. Możecie sobie wyobrazić, że tutaj w Anglii poznaliśmy dziewczynę, która miała 27 lat i ona pochodziła z Lubelskiego i nigdy nie widziała oceanu, nigdy nie była nad Bałtykiem, ponieważ pochodziła z biednej rodziny. albo po prostu nie wystarczyło pieniędzy. Natomiast ja już od małego chłopca miałem możliwość witać się z polskim morzem i sprawdzać, tak jak to guslik 4-pancernych, czy ta woda rzeczywiście jest słona. Wydawało mi się, no była słona, oczywiście, że tak, bo jeżeli się skąpałem, powiedzmy tutaj od strony Zalewu Wiślanego w Szuwarach, no to czułem, że woda jest słodka. Natomiast jak się kąpałem nad Bałtykiem, no to woda była słona. Ale jak naprawdę słona woda jest, to dopiero się dowiedziałem już w wieku 30 paru lat, albo 20 paru lat, kiedy pojechałem na wycieczkę, ale to będzie inna historia też, do Nicei, Monako i tamtych terenów. Okej, dobrze, kontynuujemy. I to były pierwsze 2 tygodnie. Następnie były znowu 2 tygodnie mniej więcej w mieście, czyli we Wrocławiu. i następny około miesiąca czasu jechałem na wieś do dziadków, czyli do dziadka i babci. I tam też było fajnie. Dlaczego? Jakie były tego zalety? No, zalety były tego takie, tak jak mówię, że to było gospodarstwo rolne, nie na dużym obszarze, tam chyba 7 hektarów, jak mi się wydaje, nie mam pojęcia, może 5, może 12, ale chodzi mi o to, że dziadek miał tak, i świnie, i krowy, i kaczki, i kury, psa, kota i szczury. Nie, szczury to nie wiem, ale myszy na pewno były. I też była tam rzeka Kwisa, która była rwąca i zimna. Ale też się spędzało fajnie wakacje. No, konie oczywiście były dwa. Były żniwa, były sianokosy. No ja obecnie nie piję mleka, ale jak wtedy byłem małym kształcem, no to też wiem, poznałem ludzi, którzy na przykład nie cierpią takiego mleka, ale ja na poranny udój schodziłem do babci, jak doiła krowy i babcia mi nalewała. Sam nie wyobrażam sobie, jak ja to mogłem robić, ale duszkiem wypijałem półlitrowy kubek mleka prosto od krowy, ciepłego, z pianką. Poezja. I takie to były wakacje. I teraz tak. Co i przeważnie młodzi ludzie, nie wiem jak w tej chwili, chętnie bym posłuchał, jakby się ktoś odważył, to bym posłuchał, ale wtedy to młodzi ludzie przeważnie, którzy należeli na przykład do jakichś zrzeszeń, harcerzy, jakichś motorowodniaków, PTTK, różnych kółek i tak dalej, i tak dalej. Lub na przykład mieli rodziców, którzy mieszkali w takich zakładach, gdzie był ktoś, kto zajmował się takim funduszem socjalnym i wiedząc o tym, że nie każdego stać na wczasy, to na przykład było tak, że zakład kupował powiedzmy tam 20 materacy, tam 15 namiotów, jakieś tam kuchenki i tak dalej, i tak dalej. I było to wypożyczane pracownikom. I tak. I wtedy można było właśnie pojechać pod namiot. No i moje pierwsze wakacje to właśnie był wyjazd pod namiot. Miałem wtedy 18 lat. W lipcu odebrałem dowód osobisty. Wziąłem książeczkę PKO, na której miałem zgromadzone na tą okoliczność fundusze i razem z kolegą i dwoma koleżankami wsiedliśmy w pociąg, gdzie były ogromne problemy. Nie tak jak teraz ostatnio, jak jechaliśmy do Warszawy, Pendolino, ale wtedy to była dosłownie bonanza. O czym też opowiem w drugiej części opowieści o wakacjach, bo później, w kolejnych latach, poznałem chłopaków, którzy mieli rodziców albo kolejarzy, albo kogoś w rodzinie jest kolejarski. Czyli byli wyposażeni w klucz standardowy, kwadratowy, lub na przykład ktoś tam znajomy, wujek, kuzyn, ciotek i tak dalej, miał znajomych na dworcu głównym, gdzie były przygotowywane składy. Bo taki pociąg, jak jedzie na jakąś jak jest przelotowy, czyli na przykład kiedyś najdłuższa trasa kolejowa to była z Przemyśla do Szczecina. Ja, będąc małym chłopcem, myślałem, że to ten pan kolejarz, który w Przemyślu wsiada do pociągu, to tak jedzie tym pociągiem aż do Szczecina, aż mu się znudzi, ale wcale tak nie jest. Trasy są krótsze i przeważnie jest tak, że z Przemyśla jedzie do Rzeszowa albo do Tarnowa, tam się przesiada i wraca pociągiem powrotnym, czy prowadzi pociąg powrotny, natomiast jego kolega bierze i prowadzi taki skład i też w zależności jaką ma rotę, to na przykład będzie prowadził taki skład do Wrocławia, i tam się nastąpi zmiana. Natomiast jeżeli pociąg jest relacji na przykład Wrocław-Koszalin, no to skład jest przygotowywany we Wrocławiu. Przygotowanie składu to znaczy, że na bocznicy są wagony, kolejarze je szczepiają, podjeżdża lokomotywa, podczepia się, sprawdzają, czy wszystko działa, wjeżdża na peron i ludzie się ładują. Oj, ładują się, przepychają się. To jest dosłownie jak na tym, jak na obrazie Matejki, bitwa pod Grunwaldem. Przez okna, drzwi, pyk, pyk, pyk. Tak, i było ciasno. No i udało się, przy pomocy mojego taty, udało się wygospodarować 4 miejsca. No i siedzimy tam i jedziemy. Pociąg ruszył. Gorąco. Mimo, to jest takie, jakby to powiedzieć, to jest takie dziwne, ale mimo, że to pociąg startował tam około 22, czyli 21:59, czyli już było po zachodzie słońca, ale jeszcze było w miarę jasno, było niesamowicie gorąco. Wszyscy spoceni, przepoceni jadą. Toaleta oczywiście. Dlaczego mówię o tym oczywiście? Dlatego, że później już będąc starszym kiedy jeździłem służbowo pociągami, jak odprowadzałem autobusy czy ciężarówki do Warszawy, do ITS-u, to toaleta, powiedzmy załóżmy tak, że na 10 razy raz toaleta była czynna, schludna i tak dalej. A większość czasu toalety były zawsze, nie wiem, czy to było obsikane, czy jakiś zawór nie trzymał, że było mokro na podłodze, ale było. Było śmierdząco, było brudno. Potwierdzam to, co mówi właśnie. Etam opowiadał wam. Nie, jak ja usłyszałem to, jak on to mówi, to myślę sobie, no rzeczywiście, ktoś może o tym nie wiedzieć. I przypomnę tylko, że w pociągu nie można korzystać z toalety, jak pociąg stoi na stacji. Dlaczego? Dlatego, że ta dziurka jest na wylot pociągu. I to, co zrobicie, wylatuje z pociągu i rozbryzguje się na podkładach kolejowych. I tak, i zawsze było śmierdząco i nigdy nie działało. Chyba, że był, tak jak mówię, był pociąg podstawiany świeży, po remoncie, że wszystko funkcjonowało i były w magazynie, było mydełko i inne rzeczy i wtedy działało zarówno spłuczka do rąk, do mycia rąk działała ta umywalka, jak i woda spływała w toalecie muszę przyznać, że wtedy nie śmierdziało. Była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ jak będąc starszy, to jeździłem, jak byłem młody, to jeździłem klasą drugą, jak byłem starszy, to jeździłem klasą pierwszą, więc była różnica, jeżeli chodzi o pierwszą klasę i drugą klasę. No jeszcze jaka jest różnica między pierwszą i drugą klasą? Różnica polega na tym, że w pierwszej klasie są 3 fotele z jednej strony i 3 fotele naprzeciwko, czyli razem wchodzi 6 osób. Fotele dodatkowo są lekko rozkładane i można się prawie położyć. Natomiast w drugiej klasie siedzenia są nierozkładane i miejsc jest po jednej stronie 4, po drugiej 4, czyli razem 8 osób może być w przedziale. No, jeżeli chodzi o tapicerkę, to również przeważnie były lepsze materiały, były wykorzystywane do obić siedzeń. No i przeważnie wszystko było, firanki działały, światło działało w jedynkach, w dwójkach, nie zawsze. No i pojechaliśmy tym pociągiem, a człowiek młody, który ma 18 lat, to jemu się wydaje, że on już jest dorosły. Ale tak naprawdę to nie jest dorosły. Ale ma takie przekonanie, mniemanie i niech tak pozostanie. A i co? No i przyjeżdżamy rano do Koszalina, godzina 7. Wsiadamy w autobus, dowiadujemy się, jaki tam autobus jedzie. Wylądowaliśmy w Mielnie. No teraz Mielno to jest taka metropolia. Ale wtedy, kiedy ja tam jeździłem, Generalnie Mielno i Unieście to coś takiego jak powiedzmy Gdańsk, Gdynia, Sopot. Czyli na tej samej tablicy, gdzie jest napisane koniec Mielna, z drugiej strony jest napisane Unieście. Także to jednym ciągiem to jest. Było parę ośrodków, ale nie było tak dużo. Parę sklepów, ale chyba dwa sklepy były takie spożywcze, typu z połem regularne. Były trzy pijalnie piwa. No i szukamy, gdzie by się tu można było rozbić. No i tak widzę, chodzę, są domy z ogrodami jakimiś tam. Idę i pytam się, proszę panią, czy moglibyśmy się tutaj rozbić w namiocie, namiotem, nie? Dwa namioty. No pani mówi, tak, nie ma sprawy. A czy będzie można później skorzystać u was z odrobiny wody, czy z toalety, czy z łazienki? Tak, oczywiście. No i super, dobrze. No i żeśmy złożyli rzeczy, a dziewczyny mówią, że tutaj nie za bardzo. No i poszły gdzieś tam dalej szukać miejsca albo jakiegoś pola namiotowego. No i my wyjmujemy materac. Nadmuchałem ten materac. Wyjmuję z worka namiot. A tu nagle lecą bluzgi, wyzwiska. Facet zaczął kobiecie robić koło pióra. Jakieś tam talerze zaczęły latać. Co zaczęło strzelać? Tak żeśmy się zlękli, że ja nie zdążyłem spuścić z materaca powietrza. Wsadziłem namiot do worka i z kolegą w długą. Uciekliśmy stamtąd. No i stoimy tak jak te niemoty na chodniku. No i przychodzą dziewczyny i mówią, że wszystko jest dobrze, udało się. Są dwa miejsca na polu namiotowym. No i podeszliśmy do Unieścia i tam rozbiliśmy namioty. No i teraz sobie wyobraźcie, jaka wtedy była dysproporcja. Generalnie większość ludzi, tak jak właśnie tutaj ktoś tu opowiadał, już nie pamiętam, czy to Etam, czy ktoś inny, czy jego gość, czy panowie z Retro, Amiga, coś tam, ale większość ludzi na śniadanie z rana, tak jak tutaj Daniel mówił, kupowali sobie pół litra mleka, albo maślankę, albo chudą śmietanę i do tego bułki, na przykład jagodzianki, albo z marmoladą, albo z serem. To ciekawe. Moja koleżanka dzisiaj mi psychę ryla, że jedzie do Gdyni na wakacje, a ona z Gdańska. Tak jest, tak jak tutaj kolega napisał, że to ja tak jem. Jogurt naturalny, pitny, plus świeża bułka, ale taka zwykła. Tak, zgadza się mój kochany, ale takich bułek, jagodzianek, jakie wtedy były, teraz niestety nie kupisz, bo większość tych jagodzianek jest dmuchana. No i tak wyglądało śniadanie. Szło się rano do sklepu, kupowało, lub na przykład kupowało się bułkę wrocławską, czyli taką polską odmianę bagietki. I do tego właśnie mleko, kawałek sera żółtego, czy marmolada. I tak wyglądało śniadanie. I tyle. No i teraz tak, i mówię, a jakie mówię dysproporcje, bo sobie wyobraźcie, że na tym polu namiotowym, gdzie było tak może, no lekko licząc tak od 150 do 200 namiotów, to tylko był jeden facet, a po ile jagodzianki? No normalnie po 2,50 był wtedy, nie? Że tylko jeden facet miał mały telewizor, tam mu ten właściciel tego pola namiotowego tam udostępniał prąd, który był doprowadzony, to też było takie w sumie piractwo. Oczywiście, że tak. Udostępnił mu prąd, no i ten telewizorek mógł oglądać jakieś tam filmy i tak dalej, i tak dalej. Jedyny słodycz, jaki jem i nie mogę odwyknąć, to jest Cola Zero. O, widzisz. To, Etam, rób wyzwanie Kaizen. 10 Coca-Cola Zero w półtora litrowych butelkach, jedna po drugiej. I powiedz, jak się czujesz. Nie, nie, żartowałem. Nie rób tego, bo sobie jeszcze pogorszysz. I tak. I w pewnym sensie człowiek patrzył na to z zazdrością, ale z drugiej strony, czy jak już będą starsze, to już jechałem na kolejne wakacje, to powiem szczerze, że zawsze wakacje traktowałem jako taki filtr oczyszczający. Taki restart, jak to się teraz mówi. Czyli tak, żadnej telewizji, żadnej prasy, żadnego. I wyjątkiem było później radio, jak leciała na przykład lista przebojów programu trzeciego. Ale tak to cały czas nie słuchało się żadnych wiadomości, żadnego radia. Z dala od polityki i od tego wszystkiego pałataństwa. Fajną rzeczą było to, no fajną, no, to też taki jest pewien rys czasu, jaki wtedy był, bo ciepła woda, wyobraźcie sobie, że ciepła woda była tylko dwa razy dziennie. O godzinie 11, tak, o godzinie 11 i o godzinie 19. 19 albo 18. A tak, to była tylko zimna woda. A ciepła woda, jak się robiło ciepłą wodę? Ciepłą wodę robiło się w ten sposób, że tamten gospodarz czy palacz rozpalał ogień i ten ogień odgrzewał taki duży baniak na wodę. I w ten sposób, powiedzmy, w ten sposób mogło się w taki oszczędny sposób umyć około 10 do 15 osób, w mało oszczędny, jeżeli ktoś nie zważał na innych, no to tak po 7 osobach już nie było tej ciepłej wody. Więc jeżeli chcieliśmy, przeważnie wieczorem, to już sobie kolejkę zamawiały panie, które miały małe dzieci i tam musiały się umyć, podmyć i tak dalej. Więc my, jak chcieliśmy, no to myliśmy się w zimnej wodzie, ale jak się nie chciało myć w zimnej wodzie, no to przychodziliśmy z plaży o godzinie 11, braliśmy kluczyk i w ciepłej wodzie się kąpaliśmy. Żeby zaoszczędzić, jak kiedyś tak było, to też było takie fajne zjawisko, bo ja na tych czasach, na tych wakacjach w sumie, byłem z kolegą, którym razem ćwiczyliśmy judo. Więc bywało tak, że po treningu, czy po zawodach to raczej nie, ale po treningu, jak były jakieś treningi, czy na przykład na obozie sportowym, to większość tych, nie wiem w sumie dlaczego tak było, ale tak było. Większość prysznicy była taka, że była taka duże, było takie duże pomieszczenie, powiedzmy tak jak teraz klasa, tylko że zamiast ławek to na dole były kratki, a z sufitu zamiast żyrandoli zwisały dwie rury z sitkami i to były natryski, więc człowiek w jakiś sposób pozbył się tego wstydu i kąpał się razem z innymi. Więc jak razem pojechaliśmy na wakacje, a wiedzieliśmy na przykład, że jesteśmy tam pięci czy siódmi w kolejce, no to ja mówię do Artura, to idziemy razem. No i wchodziliśmy razem do kabiny prysznicowej i razem żeśmy się kąpali. No i oczywiście już wtedy, no to był 85 rok chyba, jakoś tak. Albo czwarty, albo piąty. No nieistotne. W latach 80. wchodzimy razem pod prysznic, mijemy się i już wtedy padały określenie pedały. No, myśmy mieli na to zlewkę, śmialiśmy się i było wesoło. Ale już wtedy takie historie się działy. No i co? No a na obiad jadło się puszkę. I to, co właśnie tutaj było powiedziane u Krawca w audycji, to była konserwa turystyczna, to była taka mielonka, a druga to było właśnie takie mięso z tłuszczem. Ja byłem w wojsku, było takie same i to było bez etykiety, się nazywało potocznie małpa, ale tak generalnie to była wołowina. Natomiast mielonka to była wieprzowina. Ale również były robione takie konserwy turystyczne z wieprzowiny również też. No i do tego chleb, nóż i lecimy z koksem. Natomiast jak w kolejnym roku przyjechaliśmy w to samo miejsce ekipą samych mężczyzn, no to wtedy były dyżury, bo było nas sześciu. Tak. Czterech spało w jednym namiocie i dwóch w drugim. I no tak, to się w wojsku potocznie mówiło na to małpa, ale no była to wołowina. Powiem szczerze, że być może dlatego, że byłem głodny wiecznie w wojsku, ale było to smaczne, naprawdę smaczne mięso. I powiem szczerze, że parę razy, jak wyjechałem za granicę, jak przyjeżdżałem tutaj na wakacje do Polski, próbowałem. Tak, odsłużone pełne. 720. Nie 720. Normalnie kiedyś służba wojskowa trwała 2 lata, ale 2 tygodnie przed wyjściem wypuszczali. No chyba, że ktoś miał ancel i wtedy musiał dosłużyć pełne 2 lata i te dni, które siedział w więzieniu. I wtedy, jak byliśmy w 6, to były dyżury. Ponieważ nikt nie lubił gotować, to umawialiśmy się, że każdego dnia jedna para chłopaków pełni dyżur obiadowy. Czyli no, kuchenny w pewnym sensie, prawda? Czyli kroi chleb, smaruje kanapki tą konserwą, ogórek, jakiś pomidor, na obiad gotuje zupę, mieliśmy butlę i kuchenkę dwupalnikową. Marnej jakości niestety, marnej jakości, porównując do tego, co jest teraz, ale dawała radę, potrafiła ugotować zupę. No i herbatę. Opierało się to na zupkach turystycznych. No i kolacja, prawda? No i tak to wyglądało. Nie, zupki turystyczne typu grochówka, ogórkowa, jakaś tam szczawiowa, czy coś w tym stylu. Takie to były zupy. No, była wersja wypasiona. Tak. Ja służyłem w wojsku w Katowicach, w MSW, na ulicy Żdanowa, w jednostce imienia Gwardii Ludowej. No nie armatnia, więc dodawało się na przykład kawałki właśnie tej pokrojonej konserwy i było wypaśnie. No i tak, a innym razem to byliśmy, tak jak mówiłem, byliśmy nad jeziorami. No tak, czy to syf, czy nie syf? Powiem tak, szczerze to... szczerze to tak naprawdę wojsko wtedy miało rację bytu tylko przez pierwszy rok. A co to? A co to się dzieje? Panie Krawiec, a oni tutaj dają linki do konkurencyjnych radiów, odciągają nam widownię. Proszę coś z tym zrobić. Ja żartowałem. I bo w drugim roku pełnienia służby, no to już była taka troszeczkę Szwecja. A dlaczego nie? No to fajnie. Ho, ho, ho. Bajtiter pisze, czyli ma sprawne palce. Hurra, hurra, hurra. I tak. Także była przeciągnięta na początku nauka i posługiwanie się bronią, strzelanie i tak dalej, i tak dalej. A potem to już takie szejostwo, no kurczę. I powiem tak. Ja nie wspominam dobrze wojska, ale jakoś to przeżyłem. Było ciężko. No nie wylewałem z butów krwi i potu, ale bywało tak, że o nuce można było, ponieważ ja jeszcze byłem w takim wojsku, gdzie zakładało się o nuce. O nuce można było wykręcać i wyrzymać i poleciał pot. Tak bywało. Bywało tak, zwłaszcza zimową porą, ponieważ ja poszedłem na jesień, a barwy jesienne to jest żółty i czerwony, a dodatkowo jeszcze barwy Wrocławia, gdzie się urodziłem, to jest też żółty i czerwony. Więc pierwszą zimę byłem zdziwiony, jak zanim poszedłem do wojska, bywało tak, że człowiek zmarzł na przystanku, że może być człowiek zimą ubrany tylko w spodnie moro i może mu być tak gorąco, że jak na moment odsapnie i walnie się w zaspę śniegu, to cała zaspa naokoło się lekko ten śnieg się stopni, później wstanie, przyjdzie za 4 godziny w to samo miejsce, a to samo miejsce już będzie zmarznięte, a jemu będzie dalej gorąco. Także w pewnym sensie też mi udało się, mówię w pewnym sensie, ponieważ byłem na poligonie, ale pojechałem, o zgrozo, z własnej nieprzymuszonej woli, na zasadzie takiej, że służba się kończy, jadę na taryfę, czyli na urlop, wracam z urlopu i jadę na poligon, bo na poligonie jeszcze nie byłem. Okej. Okay. Także też to były fajne przygody. No ale to najlepiej się opowiada z kimś, kto był w wojsku, to wtedy można by taką audycję zrobić, jak byliby chętni. No i też jeszcze o tej kolei, że wrócę do wakacji. W każdym razie tak to było, że chodziliśmy na plażę, graliśmy w karty, pływaliśmy, kąpaliśmy się, jedliśmy, piliśmy i bawiliśmy się. A jak jeszcze byłem mały, no to tak jak mówiłem, do dziadka na wieś, czyli koń, fura, siano, słoma, zboże, młócenie, dojenie. No, to jest kwestia względna, bo panie Janek Fo DH, ci, którzy byli w marynarce, to byli 3 lata. To wszystko zależy, jak kto się tam... Jak się kto tam ustawił, czy jaki miał poziom, czy cokolwiek innego. No i w sumie godzina 21:01. Omówiliśmy główne tematy, czyli to, co było mówione u Krawca. No nie mówiliśmy jeszcze tego wychodźstwa, jak to, nie wiem, czy znacie taką historię, w pewnej takiej grubej książce napisali o tym, jak pewien naród opuścił inny naród, który go gnębił. Mam na myśli Żydów, którzy uciekli z Egiptu. No i podobne wychodźstwo nastąpiło tutaj z radia Kontestacja. Jeszcze tego nie umówiłem, bo sam tak dokładnie wszystkiego nie wiem. Jakby ktoś mi oświecił, to chętnie przedyskutuję tą sprawę. A może się uda zaprosić do swojej audycji jako gościa tego pana, który zrobił schizę i wyszedł z takiego radia. No, to jest... Jak to się czasami mówi, że niektórzy popełniają błąd, ale jeszcze o tym nie wiedzą. Dopiero później, jak to zrobią, to się wtedy dowiedzą. Nie, żartowałem. Tak to bywa, że czasami nam jest z kimś po drodze, a czasami nie jest po drodze. Tak, żołd był, był. Ja mówię, że ja nie wspominam dobrze wojska, ale jak to się mówi, czasami człowiek ma szczęście w nieszczęściu. I było tak, że raz na wozie, raz pod wozem. Raz... Nie. W tej jednostce nie było picia alkoholu. Jeszcze moi dziadkowie, albo jeszcze wcześniejsi tam coś próbowali pić, ale jak jednego warta pogoniła, jak za przeproszeniem jajka mu się zawiesiły, worek mu się przedziurawił przez ogrodzenie i wylądował w szpitalu, tak się to skończyło i chojracy spuścili z tonu. Także nie było żadnego, na terenie jednostki nie było żadnego alkoholu. W sumie były takie, można powiedzieć, trzy imprezy głośne. Jedna impreza to jak ja byłem, przyszedłem na jesień do wojska, to rezerwą była wiosna, która wychodziła. No i rzeczywiście, oni musieli być pod wpływem, nie sądzę, żeby narkotyków, więc alkoholu. Robili burdy i to bardzo niebezpieczne i bezsensowne i bardzo głupie. Z tego względu, że wpadali na salę, gdzie było młode wojsko, na unitarce i bywało tak, że chcieli się bawić, rzucali niezbędnikami w drzwi, przepraszam, próbując je wbić, a to było bez sensu. I było tak, że na oślep rzucali taboretami, które zakończone były czterymi ostrymi nóżkami. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jakby ta nóżka z taboreta kogoś walnęła w głowę, mu zrobiła dziurę, albo nie daj Boże w oko by mu wypłynęło, to by od razu wytrzeźwieli, a może by i poszli do więzienia. To była jedna burda. Druga burda... Oj ludzie, no. Narkotyki są zakazane, alkohol jest dozwolony, a ludzie małpiego rozumu dostają po alkoholu. Druga to była, jak byłem w Iwicznej. Wtedy byłem oddelegowany i spaliśmy na terenie. Piasecznie była milicyjna szkoła drogówki. No i tam były bursy dla studentów i jeszcze takie inne budynki. No i żołnierze zajmowali taki jeden budynek i ja woziłem żołnierzy do Warszawy, do budowy szpitala na Komarowa. I tam była druga burda, po której to burdzie chłopak stracił chyba z 6 zębów, więc na początku marnie wyglądał, bardzo marnie, i jego kolega, nie wiem, znajomy, czy ten, co go pobił, nie wiem, szykował mu jedzenie i polegało to na tym, że jajeczko drobniuteńko kroił w drobniuteńką kosteczkę i chlebek smarował masełkiem i odkrawał skórkę, bo nic innego dziąsłami nie mógł z przodu pogryźć. I trzecia burda była wtedy, jak już byłem dorosłym żołnierzem, czyli sam byłem rezerwistą. Tym razem zrobiona przez żołnierzy zawodowych, ponieważ w Katowicach była dosyć duża jednostka, gdzie był Dom Kultury. No i jak sobie porucznicy, podporucznicy, chorążowie podpili, to zaczęli zdejmować dekoracje ze ścian. Dekoracje, mam na myśli halabardy, szable i urządzać sobie bijatyki. No i to były takie trzy duże wojskowe imprezy. To by było tyle. Tak, to by było tyle odnośnie, to by było tyle odnośnie wojska, wakacji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Okej, dobrze. Try to reach you. Jeżeli jest, tak jak powiedziałem, jeżeli jest ktoś chętny do poopowiadania o wakacjach, to zapraszam za tydzień. Chyba że Etam pociągnie jakiegoś aftera po audycjach, czyli after audycja. Temat wakacje, jakżeście jeździli. Zapomniałem opowiedzieć o tym, jakie były materace. I jakie były. No trudno, może krawiec pociągnie. Ale też ma chyba wyłożone. No ja się zbieram do spania, bo codziennie wstaję wcześniej, a jutro mam akurat na 6. Jutro będę pracował do Vauxhalla w Luton, ale za to będzie krótko, więc jutro wcześniej skończę. Nie wiem, jaki jest plan jutrzejszych programów, ale to może się dogadam. W każdym razie, jeżeli bym uzyskał potwierdzenie jutro, to pytanie jest takie ogólnie tutaj do tego. Bo ja napisałem jak zwykle do Krawca, ale on nie odpisuje. Czy jutro w ramach przerwy technicznej można by się wciąć w audycję, z audycją jakąś o budowie domów? Jeżeli tak, to proszę dać znać. Jeżeli nie, to też proszę dać znać. I tak, masz rację. No i to by było na tyle. Materace były dmuchane z zewnątrz takim materiałem pokryte od środka gumowe. Korki były plastikowe, ale czasami... O! Okej, dobra. No to piszemy. Okej. Czy masz jutro audycję? Kropka. Today sent, godzina 21:09. Tak, jest to jakaś trauma, ale czasami, ja wam powiem taką rzecz. Czasami jest tak, że w tej traumie w tej traumie czasami człowiek próbuje sobie znaleźć coś takiego, co by mu pomogło przetrwać. I mnie się udało. Tak jak powiedziałem, były kiepskie chwile, były lepsze, gorsze chwile, ale udało się to przetrzymać. Jest co wspominać o takich przyjemnych chwilach z wojska. To będzie innym razem. Zachęcam pozostałe osoby nadające w tym radiu do tematyki wakacyjnej i opowiedzenia o tym, co im się przytrafiło. Okej. To by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. A niespodzianka, bo to nie tak się kończy. Dobrze. Okej. Słuchajcie sobie dalej. Ja idę sobie przygotować termosy z herbatką na jutro. i do pracy. Zobaczę, jak to budują w Vauxhallu. Dziękuję, Lukracjuszu, bye bye. Vauxhall, przypominam, to jest angielska odmiana Opla. Ostatnio, jak tam byłem, no to pan powiedział, że teraz to wszystko już, mówi, nawet podwozi już nie składają w Anglii, tylko wszystko przychodzi ciężarówkami z Francji. A jak wiecie, Vauxhalla kupił, PSA kupiło, czyli Peugeot Citroën. A co z tego będzie? Zobaczymy. Trzymajcie się, do usłyszenia na następnym razem. Mam nadzieję, że audycja się podobała. To tylko. Cześć.
Miał być spokój, miał być czas. Śpimy razem pierwszy raz. Na wakacjach pod namiotem całkiem sami. Naszym szczęściem miały być nasze noce, nasze dni. Zagubione gdzieś pomiędzy jeziorami. 7 minut spóźnił się pociąg, który przywiózł mnie. A gdy namiot wreszcie stanął nad jeziorem, zrozumiałem wtedy, że coś mnie gryzie, coś mnie je. Nie zważając na pogodę i na wodę. Lato z komarami, lato spędzące bez przerwy, lato z komarami, lato komary i nerwy, lato z komarami, lato spędzące bez przerwy, lato komary i nerwy. Minut